Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu, witam wszystkich słuchaczy Radio Ortodoksja. Zapraszam na audycję z cyklu Gość Tygodnia. A dzisiejszym naszym gościem jest ojciec Andrzej Kuźma, patrolog, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tematem dzisiejszego naszego spotkania będzie zbliżająca się już kolejna niedziela Wielkiego Postu poświęcona świętemu Janowi Klimakowi. I stąd nasuwa się pierwsze pytanie o przybliżenie sylwetki tego świętego.
Witam wszystkich słuchaczy, sława Jezusu Chrystu. Rzeczywiście, kolejna niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę niedzieli Jana Klimaka, albo jest okresem, kiedy się wspomina tą właśnie postać ascety świętego Jana, którego nazwano Klimakiem. Klima jest to po prostu drabina w języku polskim jest to tłumaczone jako święty Jan Klimak. Natomiast w języku cyrkiewnosłowiańskim my mówimy o Janie Lestwiczniku, co oznacza to samo. To jest, jak gdyby przekładając wyrażenia na język polski, trzeba byłoby powiedzieć, że chodzi o świętego Jana od drabiny. Tak byłoby, jak gdyby, najlepsze tłumaczenie. Dlaczego święty Jan od drabiny? Może tak. Dlatego, że jego takim głównym dziełem, które napisał, było właśnie, był tekst, który nosił taki tytuł. Drabina. My dokładnie nie wiemy, kiedy żył święty Jan Klimak. Ta rozpiętość i rozbieżność dat urodzin i śmierci jest dosyć duża. Chodzi o VII wiek. Urodził się albo na początku VII wieku, albo w środku, a nawet są informacje, które mówią o narodzeniu w 680 roku. Tak samo, jeśli chodzi o jego śmierć, również, podobnie jak data narodzin, nie jest nam znana. Narodził się w VII wieku i żył na przełomie VII i VIII wieku. I tak trzeba byłoby chyba określać. Święty Jan wstąpił w wieku 16 lat do monasteru, który już istniał, który do dzisiaj istnieje, monasteru świętej Katarzyny na Synaju. I przez pewien okres żył w monasterze, z braćmi i później oddalił się na pustynię. Trzeba powiedzieć, że Synaj dzisiaj mieści się w granicach Egiptu, państwa egipskiego, natomiast związany jest bardziej z tradycją palestyńską, właściwie graniczy z Palestyną, z dzisiejszym Izraelem. I święty Jan więc zamieszkał w monasterze, który był zbudowany, który istniał już od IV wieku, u podnóża góry Synaj, góry, która jest bardzo znamienną, jak gdyby, w naszej chrześcijańskiej tradycji. To jest góry, gdzie Mojżesz otrzymał przykazanie od Boga. Więc mieszkając w monasterze, prowadząc życie cenobityczne, czyli we wspólnocie, postanowił oddalić się i zamieszkał na pustyni, jak gdyby na górze, gdzie prowadził życie anachorety, to jest życie samotne. Przez pewien okres był powołany przez braci do pełnienia funkcji przełożonego monasteru. Przez okres 3 czy 4 lat tą funkcję pełnił i później poprosił o zwolnienie go z tej funkcji i z powrotem odszedł na pustynię. To jest w góry. Pustynia to nie jest miejsce, gdzie jest piasek bezwodny. O pustynią też określamy miejsce, gdzie nie ma większej roślinności. Są skały. Taka pustynia to właśnie jest pustynia egipska albo synajska. Przede wszystkim jest znany ze swojego dzieła Drabina, o którym już wspomnieliśmy. Samo zdarzenie, czy samo określenie drabina jest nawiązaniem do snu, który widział w swoim widzeniu sennym patriarcha Jakub. I to jest aniołów wstępujących i zstępujących na tej drabinie. I właściwie ten motyw zaczerpnięty z Księgi Wyjścia został wykorzystany przez świętego Jana, aby gdyby ukazać drogę wstępowania i wstępowania przede wszystkim mnichów w ascezie. To jest, jego dzieło składa się z 30 rozdziałów, można powiedzieć z 30 stopni, gdzie wykazuje się i ukazuje się jednocześnie drogę rozwoju mnicha, drogę postępowania ascetycznego, duchowego, wznoszenia się, można powiedzieć, duchowego człowieka, tak, aby dojść do Boga, można powiedzieć, do poznania Boga, chociaż absolutnie w teologii prawosławnej i u świętego Jana Klimaka i też u wcześniejszych pisarzy mowa jest o tym, że Bóg w swojej istocie jest niepoznawalny. To człowiek i tak jest wezwany do poznawania Boga. Właśnie wstępowanie po drabinie na najwyższy punkt jest jak gdyby nakierowane, aby mnich, bo też trzeba powiedzieć, jest traktat napisany przede wszystkim dla mnichów, ale w naszej świadomości jak gdyby odnosi się to również do każdego innego człowieka, który prowadzi w ten czy inny sposób życie duchowe czy życie ascetyczne. I właśnie ta droga duchowa, która jak gdyby dotyczy przede wszystkim mnichów, do których praktycznie jak gdyby zwraca się święty Jan, ona również odnosi się do świeckich. To jest wznoszenie się czy podążania ku Bogu. Traktat składa się z takich dwóch części, można powiedzieć. Pierwszej części opisuje się trudy życia mniszego. To jest wszelkie pokusy, które czekają na mnicha, wszelkie trudności, które znosi. Druga część jest poświęcona jak gdyby opisowi osiągnięcia cnót, jakie osiąga człowiek, wznosząc się do Boga. I ta druga część jest właściwie takim już traktatem bardziej duchowym, gdzie ukazane jest znaczenie modlitwy ciągłej. Już święty Jan Klimak mówi tutaj o modlitwie Jezusowej. No, określa ją mniej więcej tak, jak to dzisiaj my ją określamy. To jest ciągłym pamiętaniem o Bogu i ta modlitwa przynosi człowiekowi bardzo wielkie owoce, jak on określa.
A tak naprawdę, gdybyśmy zapytali, ponieważ święty Jan Klimak przydaje wielką wartość pewnej z cnót, a mianowicie rozeznaniu, czy też rozeznawaniu, prawda? 7 ostatnich stopni tej drabiny jest poświęconych dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej i tutaj święty Jan wymienia coś takiego jak prostotę, pokorę i rozeznanie, z czego największą wartość, największą wagę przypisuje właśnie rozeznaniu. Jak można byłoby zinterpretować tę cnotę? O jakie rozeznanie chodzi świętemu?
To są już wyższe stopnie poznania Boga, które on opisuje już w kolejnej, w drugiej części swojego dzieła. Jest to rozeznanie duchowe. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, to jest rozeznanie czy rozpoznawanie duchów, czy rozpoznawanie tego, co jest właściwe, tego, co jest niedobre. Wydaje mi się, że jest to charakterystyczne dla przewodników duchowych. To jest dla ojców duchowych, którzy osiągają ten stopień rozeznania. Kiedy człowiek świecki nie potrafi powiedzieć, co jest właściwe dla jego życia, co jest właściwe i potrzebne i dobre dla jego duchowego wzrastania, to tutaj ten stopień rozeznania właśnie ukazuje zdolność człowieka rozpoznawania chyba woli Bożej. Tak trzeba byłoby to zinterpretować. To jest, co jest właściwe dla człowieka, co jest dobre dla mnicha, co jest dobre dla każdego człowieka żyjącego w świecie. Ta cnota jest też jak gdyby możliwa, czy człowiek żyjąc w świecie zdolny jest jak gdyby osiągnąć pewien stopień rozeznania, natomiast otrzymuje się go na skutek głębokiego życia duchowego, ascetycznego, postnego i wtedy jak gdyby dar Boży nam ukazuje i podsuwa nam myśl, w jaki sposób my rozpoznajemy rzeczy, które są dobre dla nas, a które są niedobre. I w ten sposób święty Jan był takim ojcem duchowym, był przewodnikiem duchowym. Pielgrzymów spowiadał, którzy wstępowali na świętą górę, na górę Synaj. I ten dar rozpoznawania, to jest ukazywania, czy mówienie o tym, co dla człowieka jest dobre, co jest niewłaściwe, taki on posiadał. A więc ten dar rozeznawania jest zdobywany przez ascetę, przez mnicha po długim okresie ascezy, po właściwym i odpowiednim życiu duchowym i osiąga się, prawda, już tym wyższym stopniu wznoszenia się duchowego człowieka.
Powiedzieliście, że traktat, dzieło Drabina do Raju, czy też Drabina Cnót, bo można użyć takiego sformułowania jak Drabina Cnót, czy to jest to bardziej nawiązanie do zachodniej tradycji?
Ja myślę, że cnota ogólnie jest zdobywaniem pewnych cnót. Natomiast tutaj o drabinie można mówić czymś więcej niż tylko cnotach.
Rozumiem.
Pewne rozpoznawanie, prawda, chociażby. Można określić, że to jest pewna cnota, natomiast jest to też dar Boży, który człowiek osiąga.
Powiedzieliście, że to dzieło skierowane jest przede wszystkim do mnichów, do osób, które są stanu zakonnego. Czy zatem można powiedzieć, że dzieło świętego Jana Klimaka będzie dla świeckiego zwykłego chrześcijanina zbyt wymagającym dziełem?
Będzie na pewno dziełem wymagającym, natomiast czy będzie zbyt wymagającym? W naszej tradycji prawosławnej ogólnie nasza tradycja jest tak związana z życiem monastycznym. I jeśli chodzi o nabożeństwo, o liturgiczną część, absolutnie nawiązuje do ducha monastycznego. Poniekąd to też stanowi pewien problem, bo nabożeństwa stają się bardzo długie, czasem męczące. Niemniej jednak są to nabożeństwa, które wywodzą się z tradycji monastycznej. Kiedy święty Bazylii pisał swoje reguły dla mnichów albo swoje moralia, bardzo często kierował je do konkretnych grup, ale i te, które były kierowane do mnichów, w jakiś sposób służyły też dla ludzi świeckich. A więc tak samo i drabina świętego Jana Klimaka ma charakter praktyczny, bo jest skierowana do mnichów ma za zadanie jak gdyby ich uświadamiać i ich pouczać, nie powiedzmy codziennym spotkaniem z mnichami, które przeprowadzał przełożony, a po prostu dać do ręki pewną możliwość, która będzie ciągłym, pewnym takim momentem, który mogą sobie wspominać, czytać, pouczającym. A więc to jest fakt, że tekst był skierowany do mnichów jako praktyczny drogowskaz, jak powinni żyć. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę naszą tradycję, o której przed chwilą wspomnieliśmy, taką tradycję monastyczną, to dzieło również służy i osobom świeckim, którzy żyją w świecie, którzy nie są mnichami, którzy mają rodziny, czy nie mają rodzin, natomiast prowadzą życie duchowe i absolutnie każdy człowiek odpowiednio przedkładając, czy odpowiednio interpretując do swego stanu ducha, co do swego stanu powiedzmy socjalnego, absolutnie może wynieść korzyść z czytania tych dzieł. Być może nie trzeba aż tak rygorystycznie podchodzić do pewnych założeń, które są skierowane do mnichów, natomiast kierując się też duchem rozróżnienia, tak, czy rozpoznawania, o którym mówi święty Jan, każdy człowiek może w pewien sposób wyciągnąć z tego pewne rzeczy pożyteczne.
Ostatni 30 stopień drabiny poświęcony jest właściwie, jeśli mogę tak to sformułować, upojeniu duchem. I święty Jan tutaj przywołuje największe, najwyższe cnoty wiary, nadziei i miłości. Oczywiście wiemy, że największą z nich jest miłość, ale święty Jan nadaje tej ostatniej cnocie miłości taką, chciałoby się powiedzieć, wartość jeszcze większą, ponieważ miłości takiej ludzkiej skierowanej do Boga, opisując to, że doświadczenie takiej miłości może o wiele bardziej pomóc człowiekowi w doskonałości, dążeniu do doskonałości duchowej, niż walka z namiętnościami. Jak można byłoby się do tego odnieść?
Okazuje się, że miłość, prawda, jest tym bardzo trudno osiągalnym stopniem i święty Jan umieszcza ją na końcu, więc to pokazuje, że człowiek w rzeczywistości bardzo trudno osiąga stopień miłości. Miłości, który jest jak gdyby miłością doskonałą, który stawia on właściwie najwyżej. Święty Jan mówi o doświadczeniu Boga, o olśnieniu światłem Bożym. I te olśnienie światłem Bożym przywodzi człowieka do właśnie tej doskonałej miłości, która widzi w każdym człowieku obraz Boży. Wydaje nam się, że my w ten czy inny sposób posiadamy miłość do innego człowieka. Natomiast, jak się zauważa, ta miłość daleko jest niedoskonała. Dlatego też Jan jak gdyby zwraca uwagę do tego, abyśmy tą miłość ciągle doskonalili. I jak się okazuje, ta miłość jest też celem całego naszego duchowego wzrastania, całego duchowego podążania. I święty Jan porównuje ten stan miłości do pewnego stanu dzieciństwa. I on określa te stany dzieciństwa jako niewinność, jako czystość, post do tego również wlicza, ukazując właśnie, że te cnoty doprowadzają człowieka do rzeczywistej i prawdziwej miłości.
Powiedzieliście o tych obrazach dzieciństwa, prawda? I w niedzielę, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu będziemy słyszeć już drugą zapowiedź męki i zmartwychwstania Chrystusa, gdzie Chrystus mówi swoim uczniom, że oto Syn Człowieczy zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. I wiemy też z tego fragmentu, kiedy uczniowie, zmierzając z Chrystusem do Kafarnaum z Galilei, rozprawiają między sobą, a właściwie sprzeczają się, kto z nich będzie największy, kto z nich będzie pierwszy. I też, jak kończy się ta Ewangelia, Chrystus posługuje się takim obrazem dziecka. Stawia przed apostołami dziecko i mówi, bądźcie jak dzieci, ponieważ każdy, kto przyjmuje takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Ale pojawia się tam jeszcze jedno wezwanie. Chrystus mówi, ale kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, kto mnie posłał. Jak można zdefiniować dzisiaj ten obraz we współczesnym świecie? Dlatego, że dzisiejszy świat, dynamicznie rozwijający się świat, niejako wprowadza nas w takie pojmowanie wartości czysto materialnych, nie zaś tych, które stanowią Królestwo Wieczne. Czy dzisiaj my nie spieramy się ze sobą o to, kto z nas jest pierwszy, kto z nas jest lepszy? Jak dzisiaj powinniśmy pojmować te słowa Chrystusa skierowane do apostołów?
Ja myślę, że to jest problem, który istniał i istnieje i będzie istniał pierwszeństwa, kiedy jest rywalizacja między ludźmi i jest to rzecz, no, która gdyby charakterystyczne jest dla upadłej natury ludzkiej. Także, no, któż nie chciałby być ważnym w tym świecie, prawda? Ogólnie ludzie dążymy do tego, aby zajmować ważne stanowiska, aby być ważnymi, aby nas uważano za ważnych, aby nas dostrzegano przede wszystkim nas, kogoś innego niekoniecznie. A prawda, a pouczenie dzisiejszej Ewangelii, dziejnej Ewangelii mówi o tym, o czymś innym. To jest, że nie należy zabiegać o swoje, o urzędy, nie należy zabiegać o dostojeństwa. I ten obraz jak gdyby porównuje z obrazem dzieci. To jest z niewinnością. Dziecko, które ma naturę podobno do natury anielskiej, które bawiąc się, pochłania się absolutnie tym, co czyni, prawda, w dziecku nie ma tego dążenia do tego, aby być pierwszym, do tego, aby wywyższać się. Dziecko absolutnie, gdyby mówi o, może nie mówi, a zachowuje się w sposób absolutnie niewinny. Dzisiejsza Ewangelia dosyć ciekawie, gdyby splata się, czy przeplata się z tym, co mówił Jan Klimak i do czego nawoływał, to jest do stanu dziecięctwa, to jest do stanu niewinności, upodobniania się do dzieci, stać się podobnym do dzieci. To jest stać się takim, gdzie nas nie interesują w dużej mierze na stanowiska, nie interesuje to, aby nas zauważano jako człowieka i aby nas wywyższano. Natomiast absolutnie, gdyby dziecko pochłania się z tym, co czyni i to jest dla niego najważniejsze, to jest dla niego centrum jego funkcjonowania. I właśnie do tego stanu, takiego dziecięctwa, takiej niewinności nawołuje święty Jan Klimak. Jeszcze może jeden aspekt tego zdarzenia i tej Ewangelii. To jest dzieci w cerkwi. Dzieci w cerkwi są wielką radością i tam, gdzie nie ma dzieci w cerkwiach, jest pewna przestrzeń niezapełniona. Nawet jeśli one przeszkadzają trochę nam w naszej modlitwie, w naszym skupieniu, to o wiele więcej one przynoszą nam pożytku ze swoim śmiechem, ze swoim przeszkadzaniem nam, ze swoją zabawą, powiedzmy, ze swoim chodzeniem, gaszeniem świeczek, niż ich by nie było. A więc absolutnie ta natura dziecięca, która wypełnia przestrzeń naszych świątyń, dzieci, które wypełniają przestrzeń naszych świątyń, są bardzo ważnym elementem i czynnikiem modlitwy, naszego spotkania duchowego. I w pewien sposób, jak ukazuje dzisiejsza Ewangelia, są też i wzorem do naśladowania. To jest bycie takim, jaki one są w naszym duchowym życiu, w naszym duchowym wzrastaniu. To jest nie zabieganie o to, co jest istotne, co jest ważne, co jest wielkie, a być tak jak one, pochłoniętym swoją sprawą, to jest w naszym wypadku chodzi o modlitwę, a dla dzieci jest to ich świat, ich cała jak gdyby istota funkcjonowania.
Jeśli można, wróćmy jeszcze na chwilkę do dzieła świętego Jana. Otóż cały traktat przepełniony jest właściwie charakterem pokajania. Często w Wielkim Poście słyszymy takie kluczowe słowa jak pokajanie. Często mówimy, że jest to wspólny mianownik do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego. Ale też jakże często w dziełach świętych mnichów, ascetów, pustelników pokajanie przeplata się też z takimi terminami jak pokora czy też pokuta. Czy są to terminy tożsame z pokajaniem, czy też występuje w nich pewnego rodzaju rozróżnienie?
Słowo pokajanie, które my używamy, które właściwie czasem zamieniamy słowem pokuta, pokajanie jest terminem głębszym, charakterystycznym dla teologii wschodniej, oznacza pewnego rodzaju przemianę, zmianę myślenia. O ile pokuta jest po prostu karą albo żałowaniem za popełniony czyn, o tyle pokajanie czy metanoia jest przemianą własnego myślenia, własnego życia. To jest nawrócenie się do Boga. I to nawrócenie się do Boga nie jest aktem jedynym, to znaczy może właściwie nie jest, nie chodzi o jedynym, jak gdyby nie dokonuje się jednoznacznie i w jednym czasie. Nasze życie często staje się właśnie takim aktem pokajania, nawracania się, przemiany myślenia, upadku, potem znowu przemiany myślenia. I one rzeczywiście występuje w wielu ascetycznych i dziełach i bardzo często ojcowie do tego nas nawołują, do tej naszej przemiany, która jest potrzebna w naszym życiu. I to nie jest dziwne, że ona występuje bardzo często, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, kiedy my zwracamy szczególnie uwagę na nasz duchowy stan, gdzie my jesteśmy, jak my postępujemy, czy powinniśmy coś w sobie zmienić. I rzeczywiście okazuje się, że to pokajanie, metanoia jest aktem ważnym i trzeba powiedzieć permanentnym. To jest, my cały czas oceniamy i zmieniamy swoje postępowanie, chociaż bywają takie zdarzenia, kiedy jednoznacznie człowiek w wyniku pewnego przeżycia, losowego zdarzenia, czy jeszcze czegoś, prawda, czy może ponadnaturalnego widzenia, absolutnie zmienia swoje postępowanie, zmienia swój stosunek do świata, zmienia się, osiąga większą miłość właśnie poprzez metanoję, poprzez pokajanie.
Dziękuję ojcu za rozmowę. Moim i państwa gościem był ojciec Andrzej Kuźma, patrolog, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Serdecznie zapraszamy już za tydzień na kolejną audycję z cyklu Gość Tygodnia. Dziękuję państwu za uwagę. Sława Jezusu Chrystu.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.